Rozdział trzeci. Auraja widziała już wodospady, gdy leciała do wioski klanu północnej rzeki. Teraz, kiedy opadał ku nim młody przewodnik Sije, zobaczyła, że było ich kilka, a każdy spadał do niewielkiego jeziorka, skąd płytka rzeka wypływała do następnego progu. Tyf skręcił i wylądował przy jednym z wodospadów, a Auraja opadła obok. Powietrze aż syczało od szumu płynącej wody. Auraja rozejrzała się. Miejsce było piękne, ale nie widziała nawet śladu po ziemi chodzącej. Tyf gestem wskazał jej kaskadę. Ona mieszka w środku, za wodą. Możesz się tam dostać z boku. Dziękuję, Tyf. Lepiej wracaj już do domu. Gdybym czegoś potrzebowała, zajrzę do twojej wioski. Kiwnął głową, rozpędził się lekko, wskoczył na głaz i rzucił się w powietrze. Patrząc, jak odlatuje, Auraja przypomniała sobie coś o tym chłopcu. Chciał zostać tkaczem snów. Odczytała to z jego myśli, kiedy pomagała Mirarowi leczyć chorych w wiosce. Mirar nie obiecywał, że będzie go uczyć, ale też nie odmówił. Pewnie doznał zawodu, kiedy Mirar uciekł z Si. Mimo wszystko tak było lepiej. Gdyby odwrócił się od bogów, by zostać tkaczem snów, jego dusza zginęłaby wraz ze śmiercią ciała. Koncepcja, że Sije staną się tkaczami snów, trochę ją niepokoiła. To ironia losu, że kiedy ona założyła szpital w Yarime, by zmniejszyć liczbę tkaczy snów, ściągając potencjalnych uczniów do stanu kapłańskiego, młody Sije bardzo pragnie zostać tkaczem. Niemal z ulgą przyjmowała fakt, że już nie odpowiada za ten szpital. Juran donosił jej o jego rozwoju. Dobrze wiedzieć, że nadal działa, pomagając mieszkańcom miasta i jednocześnie zwiększając wiedzę Cyrklian o leczeniu. Ale nigdy nie czuła się dobrze, wiedząc, że chociaż ratuje duszę, zachęcając potencjalnych tkaczy, by zostali kapłanami, jednak w ostatecznym rozrachunku prowadzi to do upadku tkaczy snów. Teraz jej jedyną troską byli Sije. Przestała myśleć o szpitalu i ruszyła w stronę wodospadu. Skalne urwisko pod osłoną wody tworzyło przewieszkę i odkryła, że może tamtędy prześlizgnąć się do jaskini. Woda wpuszczała dość światła, by ukazać początkową część groty, lecz w głębi czaił się mrok. Sięgnęła po magię, stworzyła światełko, aby oświetlić tunel i ruszyła nim do środka. Przed nią pokazało się inne światło i łukiem doprowadziło ją do większej jaskini. Przy jednej ze ścian stały słoje i dzbanki, a po środku dostrzegła prymitywne meble. Na jednym z dwóch prostych posłań siedziała odwrócona do Aurai plecami kobieta. Nosiła zwyczajną suknię, ale rozsypane na ramionach włosy miały barwę głębokiej czerwieni. Jej ręce poruszały się przy jakiejś czynności. — Czy jesteś Jade Dancer? — spytała Auraja, używając mowy Sije. Kobieta musiała się jakoś komunikować z ludem niebios, skoro przesłała Aurai wiadomość. Uniosła głowę znad tego, co robiła, lecz nie odwróciła się. — Tak, wejdź. Przygotowuję gorącą majtę. Mamy wiele do omówienia. — Mamy? — Auraja ruszyła naprzód. Kobieta parsknęła. — Owszem. W tym miejscu było coś, co budziło niepokój. Auraja czuła się odsłonięta, choć nie dostrzegała niczego groźnego. Przystanęła więc. Ściągnęła nieco magii i osłoniła się barierą. Kobieta się odwróciła i przyjrzała jej z zaciekawieniem. — Skąd ta ostrożność? Nie chcę ci zrobić nic złego. Auraja patrzyła na nią, szukając jakichś wskazówek w pięknej twarzy. Zmarszczki wokół oczu i ust sugerowały, że kobieta jest już w średnim wieku. Były to ślady wesołości, a także bólu czy rozgoryczenia. Więc czemu nie jestem o tym przekonana? Jade zmrużyła oczy i spojrzała w zadumie na Auraję. Potem skinęła głową. Podejdź jeszcze kilka kroków. Auraja zawahała się, a potem posłuchała. Jej bariera osłabła nagle, więc znów sięgnęła po magię, ale żadna nie napłynęła. I wtedy zrozumiała to, co zmysły mówiły jej przez cały czas i poczuła przerażenie. Wokół niej nie było żadnej magii. Była równie bezbronna jak zwykły, pozbawiony darów śmiertelnik. Cofnęła się i znów otoczyła ją magia. To, co wyczuwasz, to pustka. Ma tylko kilka kroków średnicy, widzisz? Kobieta niedbale machnęła ręką i przed nią pojawiła się iskra światła. Możesz najpierw zebrać trochę magii, by się chronić, gdy będziesz ją przekraczać. Auraja zastanowiła się. Gdyby ta kobieta chciała wykorzystać moment jej bezbronności, już by to zrobiła. Ściągnęła więc magię, stworzyła nową barierę i przeszła dalej. Teraz, kiedy wiedziała o istnieniu pustki, łatwo mogła ją zauważyć. Mimo to nie czuła się swobodnie, dopóki znów jej nie opuściła. Jade przyglądała się jej z dyskretnym uśmiechem. Wskazała drugie posłanie. Usiądź. Auraja usiadła. Między dwoma łóżkami stał okrągły głaz z wyrytym, okrągłym otworem, pełnym wrzącej wody. Jade przelała czerpakiem wodę do misy. Ziarna w misie rozpuściły się, tworząc ciemnoczerwony płyn, a Auraja poczuła wyraźny zapach majty. Kobieta nalała płynu do dwóch małych kubków i podała jeden Aurai. W zeszłym roku na tym łóżku spał Mirar, powiedziała. Auraja wolno pokiwała głową. Więc ty jesteś tą przyjaciółką. Tak podejrzewałam. To było jeszcze zanim próbowałaś go zabić, mówiła dalej, nie zwracając uwagi na jej słowa. Ale nie mogłaś tego zrobić, zmrużyła oczy. Dlaczego nie mogłaś? Miałam swoje powody. Kobieta przyglądała się jej ciekawie. Otworzył przed tobą umysł i pokazał ci prawdę. Dlatego. Wiele zaryzykował, żeby się poznała. Albo po to, aby się ratować. Jade uniosła brwi. Tak właśnie uważasz? Czy nie przyszło ci do głowy, że zrobił to z miłości? Auraja spokojnie patrzyła jej w oczy. Miłość nie ma tu nic do rzeczy. Chciał, żebym poznała prawdę, ale nie ukazałby mi jej, gdybym nie próbowała go zabić. Nadal by mnie oszukiwał. Kobieta kiwnęła głową. Ale na pewno wiesz, że cię kocha. Czy ty kochasz jego? Auraje ogarnęły sprzeczne uczucia, ale uciszyła je. Dlaczego ta kobieta zadaje takie pytania? Po co chce wiedzieć, czy kocham Mirara? Jest zazdrosna, czy po prostu zależy jej na przyjacielu? Auraja rozważyła możliwe odpowiedzi i potencjalne reakcje Jade. Zaprzeczenie może ją rozgniewać, a tego nie chciała. Jednak potwierdzenie może zostać poddane próbie. Sama nie wiem, odparła szczerze. Wątpię, ponieważ właściwie go nie znam, a raczej znam tylko jego część. A czy ty go kochasz? Tylko jak przyjaciela. Pomogłaś mu odzyskać tożsamość. Tak. Jade spojrzała na swój kubek i zmarszczyła czoło. Sprowadziłam go tutaj po bitwie. Był w strasznym stanie. Niepewny, kim właściwie jest. W jednej chwili Lejardem, w drugiej Mirarem. Skrzywiła się. W końcu jakoś to sobie poukładał. Pomyślałam, że tu w Sije będzie bezpieczny, ale ma talent do pakowania się w kłopoty. Najpierw ty o mało co go nie zabiłaś, potem ledwo wyminął białą w Sennonie, a teraz... Pokręciła głową. Auraja przyglądała się jej sceptycznie. Ponieważ najwyraźniej chcesz, abym cię o to spytała, więc gdzie jest teraz? W oczach kobiety błysnęło rozbawienie. Naprawdę chcę? Ale nie mogę ci powiedzieć, bo bogowie wyczytają to z twoich myśli, kiedy tylko wyjdziesz z pustki. Kiedy wyjdę... Rozejrzała się zdziwiona po jaskini, choć nie spodziewała się dostrzegalnych znaków potwierdzających jej podejrzenia. Pustka otacza nas ze wszystkich stron. Bogowie są istotami magicznymi, więc nie mogą nas tu dosięgnąć. Auraya rozważyła te informacje. Jeśli Jade powie jej, gdzie jest Mirar... Ale jeśli ona wie, gdzie jest... to bogowie mogą uzyskać te informacje od niej, bo przecież też musi kiedyś wyjść z pustki. Chyba że Jade potrafi ukrywać swoje myśli tak jak Mirar. Auraya opanowała chęć wpatrywania się w kobietę z osłupieniem. Jak bardzo jest potężna. Może także należy do nieśmiertelnych. Gdy odejdę, będą wiedzieli, że ty tu jesteś. Zauważyła. To także odczytają z moich myśli. Jade rozłożyła ręce. Owszem, ale dlaczego ma ich to interesować? Jestem zwykłą, starą zielarką, która ma wątpliwych przyjaciół. Jeśli Mirar bał się ujawnić twoje istnienie, to masz powody do obaw. Jade uniosła brwi. Więc nie jesteś głupia. To dobrze. A jak planujesz mnie tu zatrzymać? Składając ci ofertę zbyt dobrą, byś ją odrzuciła. A jeśli jednak odrzucę ją i odejdę, wtedy nigdy więcej już mnie nie zobaczysz. Kobieta wydawała się pewna siebie. Jeśli jest nieśmiertelną, to udawało się jej uchodzić uwadze bogów przez setki lat. Unikanie mnie nie sprawi jej kłopotów, pomyślała Auraya. A jaka jest ta oferta? Jade się uśmiechnęła. Nauczę cię, jak ukrywać myśli przed bogami. A więc miałam rację. Potrafi zamknąć swój umysł. W końcu musi to umieć, jeśli ma mnie tego uczyć. Dlaczego? Dlaczego chcecie uczyć, czy dlaczego masz się na to zgodzić? Jedno i drugie. Jade pochyliła się. A gdybym ci powiedziała, że Mirar ma kłopoty i potrzebuje twojej pomocy, co byś wtedy zrobiła? Odpowiedziałabym, że nie mogę mu pomóc, odparła bez wahania. W pamięci zabrzmiał znowu głos Hai. Jeśli wystąpisz przeciwko nam lub białym, lub naszym dziełom, jeśli sprzymierzysz się z naszymi wrogami, będziesz uznana za wroga. A jakie ma kłopoty? Jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Serce Aurai zabiło szybciej. Czy ta kobieta chce ją wypróbować? Czy może faktycznie zagraża mu śmierć? A jeśli tak, nie mogła... Nie chciała mu pomagać, jeśli to miałoby uczynić ją wrogiem bogów. Już samo to, że nie chciała go zabić, zbyt wiele ją kosztowało. Jade nagle wstała i podeszła do naczyń przy ścianie. Cieszę się, że nie muszę podejmować takich decyzji, powiedziała. Choć nigdy nie dano mi wyboru. Zawsze byłam prześladowana przez bogów. Wzięła jakiś słój i odwróciła się z uśmiechem. Mirar jest w murze, w małym nadmorskim miasteczku zwanym Bria, gdzie tkacze snów są szanowani przez miejscowych ze względu na swoje umiejętności. Nic mu nie grozi. Auraya odetchnęła z ulgą, ale podejrzliwość szybko powróciła. Kłamiesz przynajmniej co do miejsca jego pobytu. Nie powiedziałabyś mi, gdzie jest, skoro nie zgodziłam się jeszcze uczyć ukrywania myśli. Jade otworzyła słój i powąchała zawartość. Na pewno nie? Odłożyła naczynie. Czy zechcesz zaryzykować, że to prawda i stać się przyczyną jego zgonu? Auraya pokręciła głową. Nie odpowiedziałaś na moje pytania. Dlaczego chcesz mnie tego uczyć? Mirar mnie prosił. Uważa, że coś ci grozi. Obawiałam się, że sam by tu przybył, gdybym się nie zgodziła. Zaryzykowałaś ujawnienie dla jego kaprysu? Jade spoważniała nagle. Obawiam się, że to nie kaprys. Wróciła do posłania. Jesteś w niebezpieczeństwie. Niby jakim? Ze strony bogów, głupia dziewczyno. Rzuciłaś im wyzwanie. Jesteś zbyt potężna. Jedynym powodem, dla którego cię nie zabili, kiedy zrezygnowałaś, było to, że jesteś dla nich użyteczna. Teraz, gdy Sije już nie chorują, bogowie poszukają jakiegoś pretekstu, by się ciebie pozbyć. Auraya przypomniała sobie podsłuchaną rozmowę bogów, kiedy ujawniła zamiar rezygnacji. Dajcie jej, czego chce, powiedział wtedy Saru. A potem możemy się jej pozbyć. Tylko jeśli zwróci się przeciw nam, odparł Haya. Potrzebny im jakiś pretekst, rzuciła wstając. Na przykład odkrycie, że nauczyłam się ukrywać przed nimi myśli? Albo że przebywam w towarzystwie innej dzikiej? Ominęła Jade i ruszyła w stronę wyjścia z jaskini. Przekaż Mirarowi, że najlepsze, co może zrobić, by mnie chronić, to nie mieszać się do moich spraw. Usłyszała za sobą kroki kobiety. Mirar jest zadurzonym durniem. Dlatego nauczył cię uzdrawiania, choć wiedział, że w końcu odkryjesz, jak właśnie ten dar czyni nas nieśmiertelnymi. Dał ci szansę ucieczki. Auraya wstrzymała oddech i stanęła w miejscu. Jeśli Jade mówiła prawdę, to Mirar świadomie pokazał jej coś, co może prowadzić do nieśmiertelności. Nic dziwnego, że bogowie zakazali cyrklianom uczyć się magicznego uzdrawiania, a jednak jej pozwolili na naukę. Dostrzegł w tobie możliwości, ale bogowie także je dostrzegli. Mówiła dalej Jade. Myślisz, że dlaczego stawiali cię wobec tak niemożliwych wyborów? Znają twoje słabości. Chytrze wmanewrowali cię w porzucenie białych, a wyznawcy wierzą, że poświęciłaś wszystko dla Sije. Teraz możesz zginąć tragicznie i nikt się nawet nie zdziwi. Auraya odwróciła się i spojrzała na kobietę. Pokręciła głową. Kłamiesz. Na pewno kłamie. Jade roześmiała się. Gdybym tylko kłamała. Czy zaryzykujesz? W pamięci Aurai powróciła twarz Hai. Nawet jeśli Jade ma rację, to tylko częściowo. Nie wszyscy bogowie chcą mojej śmierci. Jeśli odrzuci pomoc tej kobiety, to ryzykuje, że Juan i jej poplecznicy zabiją ją mimo sprzeciwów Hai. Jeśli się zgodzi, ryzykuje, że straci wsparcie Boga, o ile nadal je ma. Odwróciła się. Gdy ruszyła w stronę wyjścia z jaskini, spodziewała się, że Jade ruszy za nią. Zamiast tego kobieta zawołała. Jesteś dzika, Aurajo. Bogowie to wiedzą. Po prostu czekają na odpowiedni moment, żeby cię zabić. Jeszcze nie jestem nieśmiertelna, rzuciła przez ramię. Wyczuła, że zbliża się do pustki i wzmocniła magię, by utrzymać barierę. Nie muszę stać się nieśmiertelna, nawet jeżeli mam potencjał. Nie musisz też ukrywać swoich myśli. Ale jeśli będziesz wiedziała, jak to robić, to gdyby obawy Mirara okazały się słuszne, taki dar może ci się przydać. Auraya zwolniła i zatrzymała się w pustce. A po chwili zawróciła do wnętrza bariery. Jade patrzyła na nią spokojnie. Jeśli nie ma zbrodni w posiadaniu wiedzy, która może prowadzić do nieśmiertelności, to nie ma jej też w wiedzy, jak ukrywać myśli, uznała. A jeśli odmowa nauki u Jade spowoduje powrót Mirara, to wywoła całą masę kłopotów. Ile to potrwa? Spytała. Twarz kobiety złagodniała. Kilka tygodni. Mniej, jeśli szybko się uczysz. Sije zaczną mnie szukać. Powiemy im, że zostaniesz, póki się nie upewnisz, że jestem zdrowa. Ach, ta mityczna choroba. Auraja podeszła do kobiety. Spodziewaj się szybkiego wyzdrowienia, Jade Dancer, bo nie zamierzam zostać tu dłużej niż to konieczne. Kobieta parsknęła tylko. Zapewniam cię, że ja też nie. Nieważne, jak często Rayvan jechała lektyką, nie mogła się przyzwyczaić do tego ruchu, zwłaszcza kiedy niosący zaczynali biec. A może chodziło o to, że czterej niewolnicy trzymali w rękach jej godność i bezpieczeństwo, co musiało budzić niepokój. Jak wszyscy niewolnicy i ci byli przestępcami, ale słudzy bogów wybrali ich do tego zadania ze względu na solidność, koordynację i chęć współpracy. Ktokolwiek ich jednak wybierał, z pewnością zakładał, że każdy jadący lektyką sługa ma talenty, których użyje, gdyby musiał się bronić lub gdyby niewolnicy rzucili lektykę. A ona nie miała nawet wystarczających talentów, żeby poruszyć nieruchomym, dusznym powietrzem i trochę się ochłodzić. Zwykle sługą stawał się ktoś z talentami, jednak ona była wyjątkiem. Powołanie na sługę bogów było dla Rayvan nagrodą za uratowanie pentadriańskiej armii przed zagubieniem w kopalniach Sennonu. Czy to naprawdę było niecały rok temu? Westchnęła i próbowała nie patrzeć na pot ściekający po grzbietach niewolników. Oznaki ich zmęczenia jej także odbierały spokój. A te czarne szaty sługi też nie pomagają, dodała w myślach, wsuwając palce za brzeg dekoltu. Niewolnicy skręcili w paradę i zaczęli się przebijać przez tłum w stronę sanktuarium. Grupa budynków, tworząca główną świątynię Pentadrian, wyglądała jak olbrzymie schody. I Imendża nakazała, aby Rayvan wróciła jak najszybciej, a perspektywa wspinania się przez większą część sanktuarium, by do niej dotrzeć, nie wydawała się przyjemna. Niewolnicy postawili lektykę na ziemi przy szerokich schodach do budynku. Rayvan zatrzymała się na chwilę, by skinieniem głowy podziękować ich nadzorcy, po czym rozpoczęła wędrówkę w górę. Szeroka fasada, zwieńczona łukiem, witała gości w największym pentadriańskim budynku w całej Ithanii. Przechodząc przez jedno z wejść, znalazła się w wielkiej, przewiewnej hali. Słudzy krążyli wokół, gotowi do powitania nowo przybyłych. Za halą znajdował się dziedziniec, który obeszła brzegiem, trzymając się chłodnego cienia. Potem zaczęły się szerokie korytarze prowadzące przez dolne sanktuarium. Wszędzie byli słudzy w czarnych szatach, niczym plamy tuszu na tle białych ścian. Korytarz rozdzielał się kilka razy, aż doprowadził ją do środkowego sanktuarium. Kiedy śpieszyła do górnego sanktuarium, słudzy schodzili jej z drogi i uprzejmie kiwali głowami. Ich szacunek wzbudził w niej pewną satysfakcję. Zachowują się tak, odkąd wróciły z Imendżą po wynegocjowaniu traktatu z Elai. Nie było żadnych protestów, gdy Imendża mianowała ją swoją towarzyszką. Ale i tak nie mogła się powstrzymać, by nie szukać znaków, że kończy się akceptacja dla niej wśród sług. Korytarze górnego sanktuarium były szerokie i ciche. Ściany udekorowano obrazami, a podłogi pokrywała mozaika. Drzwi prowadziły do prywatnych dziedzińców, gdzie fontanny utrzymywały chłód. Rayvan dysponowała teraz kilkoma pokojami ozdobionymi w tym samym surowym, choć luksusowym stylu, tak cenionym przez głosy. Przypuszczam, że gdyby ktoś miał spędzić wieczność służąc bogom, to wolałby przy tym wygodnie żyć, pomyślała. Może nie jestem nieśmiertelna i nie potrzebuję dla siebie wielu komnat, ale cenię je również za to, że są uznaniem pracy, jaką wykonałam, a nie tylko służą wygodzie. Daleko masz jeszcze? W umyśle Rayvan odezwał się znajomy głos. Być może tylko się jej wydawało, ale myślowe wezwanie Imendży sprawiało wrażenie naglącego. Rayvan zmarszczyła czoło. Nie, jeszcze tylko dwa korytarze, odparła. Teraz oprócz niepokoju czuła także zatroskanie. Pewne drobne incydenty i sugestie spowodowały, że podejrzewała, iż jej pani i Nekaun, pierwszy głos, przestali się lubić. Zauważyła, że Imendża często nie zgadza się z Nekaunem, a pierwszy głos często zmienia decyzję Imendży. Czynili to oczywiście, używając najbardziej uprzejmego języka. Istniały też bardziej subtelne oznaki. Kiedy byli w jednym pomieszczeniu, Imendża nigdy nie patrzyła wprost na Nekauna. Często krzyżowała ręce albo odchylała się od niego. On za to wprawdzie uśmiechał się do niej, ale oczy zawsze wyrażały inne niż dobry humor emocje. Czasami gniew, czasami wyzwanie. Pewnie zwyczajnie źle ich odczytuje, tłumaczyła sobie Rejwan, ale nic nie mogła poradzić na to uczucie niepokoju. Każda oznaka konfliktu między głosami, choćby niewielka, wystarczy, by człowiek poczuł się nieswojo. Nawet gdyby zapomnieć o ogromnej magicznej mocy, jaką potrafili przywołać, chodziło też o długoterminowy dobrobyt ich ludu. Głosy musiały jakoś żyć z sobą przez całą wieczność. Lepiej, żeby żyły zgodnie. Na płaszczyźnie osobistej sytuacja była jeszcze bardziej kłopotliwa. Lubiła Imendże. Drugi głos traktowała Rejwan jak przyjaciółkę, a nie tylko towarzyszkę. Lubiła też Nekauna, ale w zupełnie inny sposób. On nie traktował jej jak przyjaciółki, choć zachowywał się przyjaźnie. Kiedy tylko kierował na nią swój naturalny, odruchowy urok, czuła przypływ nadziei i podniecenia. Liczyła na to, że kilka miesięcy na morzu uleczy ją z pociągu do Nekauna, ale nic z tego. Jednak wyprawa dodała jej pewności siebie i determinacji, aby nie robić z siebie idiotki. Nie mogła wykonywać swojej pracy i jednocześnie go unikać. Postanowiła więc ignorować to mrowienie w żołądku i nieposłuszne myśli, które w niej budził, dopóki nie przyzwyczai się do jego obecności tak, że stanie się zwyczajna i nieciekawa. Dotarła do początku korytarza prowadzącego na długą galerię, gdzie lubiły się spotykać głosy. Zatrzymała się, aby uspokoić oddech. Przygładziła szatę, otarła twarz, oczyściła umysł i ruszyła dalej. Odgłosy rozmowy doprowadziły ją na sam koniec galerii. Kilka trzcinowych foteli stało w miejscu, gdzie rozpościerał się najpiękniejszy widok na miasto. W fotelach siedzieli towarzysze i głosy, wszyscy z wyjątkiem Nekauna, który jak zwykle stał oparty o balustradę i spoglądał z góry na innych rządzących. Rejwan wykreśliła na piersi znak gwiazdy i z szacunkiem skinęła głową. Piąty głos, Szar, sączył aromatyzowaną wodę. Jego blada skóra i długie, jasne włosy kontrastowały z krótką fryzurą i brązową cerą gęzy. Werwel, trzeci głos, był bardziej krępy i wyglądał na starszego niż jego towarzysze. Gęza jak zwykle przyniosła jednego ze swoich tresowanych ptaków, a u stóp Szara leżał Worn. Właściwie na stopach Szara, zauważyła Rejwan. Bestia dyszała ciężko w upale. Unikając wzroku Nekauna, Rejwan spojrzała na Imendże, drugi głos. Jej pani była smukła i elegancka. Wyglądała na 30 parę lat. Imendża uśmiechnęła się do Rejwan i gestem wskazała pusty fotel obok siebie. Przybycie Rejwan przerwało rozmowę, ale kobieta nie ściągnęła na siebie powszechnej uwagi. Wszyscy nadal spoglądali wyczekująco na Nekauna. Uśmiechnął się. Skoro już wszyscy jesteśmy, chcę wam przedstawić mojego dawnego przyjaciela, Heszeme Guida. Właśnie wrócił z Itchanii Północnej, gdzie prowadził dla mnie badania nad pewnymi aspektami najnowszej historii. Kątem oka Rejwan zauważyła, że Imendża marszczy czoło. Jednak wyraz dezaprobaty zniknął z jej twarzy, kiedy w korytarzu zabrzmiały kroki. Rejwan obejrzała się i zobaczyła wchodzącego na galerię mężczyznę w średnim wieku. Spodziewała się, że ktoś o tak wyraźnie sennońskim imieniu będzie miał charakterystyczną dla tej rasy szczupłą budowę i ogorzałą cerę, lecz Heszema wyglądał zwyczajnie. Gdyby miała go opisać, trudno byłoby jej wymienić jakąś cechę, która wyróżniała go spośród innych. Był całkiem bezbarwny. Ale jeżeli zbierał dla Nekauna informacje Witchani Północnej, to znaczyło, że był szpiegiem, a szpieg woli raczej nie wyróżniać się z tłumu. To spotkanie jest dla mnie zaszczytem, powiedział Heszema głębokim, melodyjnym głosem. Kiedy głosy mruknęły coś w odpowiedzi, Rejwan się uśmiechnęła. Jego wyróżniającą cechą jest głos, pomyślała. Choć pewnie nauczył się używać tembru mniej zapadającego w pamięć, jeśli zachodziła potrzeba. Poprosiłem Heszemę, aby przekazał wam to, czego się dowiedział, oświadczył Nekaun. Niektórzy z was znają już część tych wiadomości, ale z pewnością wszyscy dowiecie się czegoś nowego. Pierwszy głos spojrzał na Heszemę, a mężczyzna skinął głową. Przybyłem do Jarime pod koniec zimy, zaczął. Chłód zachęca wtedy prostych ludzi, aby spotykali się w oberżach, grzali przy paleniskach i wymieniali plotki. Najczęściej mówili o rezygnacji Aurai z Białych. Oficjalne wyjaśnienie brzmi, że odeszła, by poświęcić się pomocy Sije, których bardzo mocno dotknęła zaraza. Wielu podziwiało ją za to, że dla tak szlachetnej sprawy poświęciła nieśmiertelność i wielkie magiczne moce. Niektórzy jednak kwestionowali te wyjaśnienia, spekulując, że być może bogowie usunęli Auraję z kręgu białych za jakieś przestępstwo czy błąd. Błędem, który uważali za najbardziej prawdopodobny, była sympatia dla tkaczy snów. To ona doprowadziła do tego, że uzdrowiciele Cyrklian i tkacze snów pracowali razem, lecząc potrzebujących w jednej z dzielnic miasta, w budynku, który nazwali szpitalem. Nie było to popularne posunięcie, zwłaszcza wśród bogatszych obywateli. Inne wersje krążące wśród ludzi to romans z tkaczem snów i to, że zaniedbała swoje obowiązki białej, żeby pomagać Sije. Niektórzy nawet twierdzili, że stała się pentadrianką. Głosy zachichotały, a Heszema rozciągnął wargi w uśmiechu. Pojawiły się też domysły, że Auraja wcale nie opuściła białych, mówił dalej. I że to tylko podstęp, by skłonić nas do bitwy. Jednak szybkie awanse wśród Cyrklian sugerują coś innego. Tylko wysocy rangą kapłani i kapłanki mogą zostać białymi. Ostatecznego wyboru najwyraźniej dokonują ich bogowie, ale biali dbają o to, aby nie zabrakło im kandydatów. Jego głos był dziwnie pozbawiony sceptycyzmu, zauważyła Rejwan. Czy zauważyłeś coś, co kazało ci się zastanowić, czy ich bogowie są prawdziwi? Zapytała Imendża. Heszema zerknął na Nekauna. Nic, co dałoby mi pewność. Nie w tym celu wysłałem tam Heszemę, przerwał Nekaun. Nie? Imendża uśmiechnęła się do niego. Oczywiście, że nie, ale może coś zauważył, spojrzała na szpiega. Mów dalej, Heszemo. Mężczyzna skłonił głowę. Wątpiłem, by biali byli dla mnie uprzejmi, gdybym ich wypytywał, więc poszukałem innego źródła informacji. Udając genriańskiego kupca, spotkałem się z dawnym doradcą Aurai, Daninem Sperem. On wierzy, że oficjalne wyjaśnienie jest prawdziwe. Jego zdaniem Sije już przy pierwszym spotkaniu skradli serce Aurai. Ale jestem pewien, że ukrywa jakiś sekret dotyczący swej dawnej pani. Coś osobistego. Mówił, jakby coś, co zrobiła, bardzo go rozczarowało. Romans? Spytała Gensa. Heszema wzruszył ramionami. To możliwe. Wspomniałeś, że krążą plotki o romansie z tkaczem snów, przypomniał Werwel. Tak, ale nie dawałem im wiary, dopóki nie wypytałem Sije. Słyszałem, że w Jarime mieszka garstka skrzydlatych ludzi, niektórzy jako ambasadorowie, inni by szkolić się na kapłanów. Mają zaskakująco niską tolerancję dla napojów alkoholowych. Para nowicjuszy, z którymi rozmawiałem, z radością przekazała mi wszystkie plotki z Si dotyczące ostatnich miesięcy, które Auraya spędziła tam jako biała. Wróciła do Si na wieść o wylądowaniu tam waszych sług, ale została dłużej ze względu na wybuch zarazy. Kiedy przybyła do pierwszej wioski, którą zaatakowała choroba, odkryła, że jest tam już tkacz snów. Znała go i ci, którzy ich obserwowali, twierdzą, że chowali do siebie jakąś urazę. Dogadali się jednak i zachowywali przyjaźnie, kiedy Auraya opuszczała wioskę. To, co zdarzyło się później, jest tajemnicą, którą Sije bardzo chcieliby poznać. Tkacz snów opuścił wioskę bez wyjaśnień, a Auraya wróciła do Yarime i wystąpiła z grona białych. Sije wierzą, że oba te wydarzenia są powiązane, ale nie mają pojęcia jak. Kiedy jednak zasugerowałem romans, byli przekonani, że to nie jest prawdziwy powód. Dla mnie brzmi to jak romans, uznała Genca. Brzmi jak typowe plotki, które zawsze powstają w takich sytuacjach, więc nie powinniśmy zakładać, że to prawda, ostrzegła Imendża. Czy tkacz snów powrócił do Si po tym, jak Auraya wystąpiła z białych? Tego nowicjusze Sije nie wiedzieli, odparł Heshema. Byli zaskoczeni nienawiścią, jaką niektórzy Hanijczycy czują do tkaczy snów. Mogli zatem postanowić, aby powrót tkacza zachować w tajemnicy. Ta hanijska niechęć i lęk przed tkaczami snów ostatnio pogłębiły się jeszcze. Ich paranoja wzrosła tak mocno, że tuż przed moim wyjazdem zaczęły krążyć pogłoski, że przywódca tkaczy, Mirar, nie zginął i wrócił, by dalej szkodzić Hanijczykom. Szar parsknął śmiechem. Gdybyż to była prawda, moglibyśmy go zwerbować. Tkacze snów nienawidzą przemocy, przypomniała mu Imendża. Ale spodziewam się, że człowiek o jego talentach i doświadczeniu, gdyby żył, mógłby sprawić Cyrklianom wiele kłopotów. Te plotki krążą także tutaj, zauważył Nekaun. Kilku moich przyjaciół szukało ich źródła i wydaje mi się, że zrodziły się wśród tkaczy snów w całym Avenie, Dekkarze i Murze mniej więcej w tym samym czasie. — To ciekawe — mruknął Werwel. — Owszem. — Więc białych jest tylko czworo i być może powrócił jeden z ich dawnych nieprzyjaciół — stwierdziła Genca. — Czy możemy to jakoś wykorzystać? — Nie. Odpowiedź Nekauna była stanowcza. Pogłoski o Mirarze to tylko plotki, a nasi ludzie w Yarime donoszą, że wczoraj wybrano następczynię Aurai. Nazywa się Elaren Spinner. Analizowali te informacje w milczeniu, a potem Werwel mruknął coś cicho. Spojrzał znacząco na Nekauna, a potem na szpiega. Nekaun przytaknął. Dziękuję ci, Heshemo. Teraz musimy omówić te sprawy na osobności. Szpieg wykonał znak gwiazdy i opuścił galerię. A więc, rzekł Werwel, gdy ucichły kroki, jeśli Auraya wciąż jest sprzymierzeńcem białych, mają teraz przewagę. Tak. Czy myślicie, że nas zaatakują? Nie możemy ryzykować, zakładając, że nie, odparł Nekaun. Musimy znaleźć sposób, by znów przechylić szale na naszą stronę. Gdyby tak Mirar wrócił, westchnął smętnie Szar. Nawet gdyby, to czarownik, który nie zabija, na nic się nam nie przyda, przypomniała Imendża. Nie wtedy, kiedy Auraya robi to całkiem chętnie, co skutecznie zademonstrowała podczas bitwy. Musimy znaleźć inny sposób, rzekł Nekaun, choć raz zgadzając się z Imendżą, jak zauważyła Rejwan. Proszę, żebyście to dokładnie przemyśleli. Moi szpiedzy zbierają wszystkie możliwe informacje o tej nowej białej. Chciałbym też wiedzieć, jakie dary i moc zachowała Auraya. Głosy i towarzysze pokiwali głowami. Po chwili milczenia Nekaun znów się uśmiechnął i bez ostrzeżenia spojrzał na Rejwan. Dreszcz przeszedł po jej ciele i poczuła, że się rumieni. A teraz przejdźmy do innych spraw. Powiedz nam, Rejwan, ile pirackich statków zatopili w tym tygodniu nasi przyjaciele z Elai?